Zdarzyło wam się narzekać na to, jak paskudnie wyglądacie, że jesteście grubi, brzydcy, za niscy, za wysocy, że przytyliście, czyli uprawiać tak zwane fat talking, body shaming, negative body talking. Używam angielskich słów, bo jestem po lekturze książki Obsesja Piękna, René Angeln, oraz rozmowach z moimi znajomymi, którzy w dzisiejszym filmie wystąpią gościnnie i powiedzą, co o ten temat sądzą.
Przyznam szczerze, zdarza się. Są takie momenty w moim życiu, kiedy mówię, o, jaka jestem gruba, jakaś taka nalana, wszędzie mam wodę, co to za woda? I sama się biczuję za to. Po chwili myślę, to nie ma sensu, po co to robisz? Chodzisz w tych samych ubraniach, więc nie możesz nagle być mega gruba. A nawet jeśli, to co? Więc to w zasadzie nie ma sensu, natomiast i tak to robię. Jestem w jakimś kręgu zamknięta.
Ja też to robię, chociaż bardzo staram się nie i bardzo dużo w tym siedzę i czytam o tym. I myślę sobie, że to jest zupełnie bez sensu, bo jakby jakie to ma znaczenie, jaki noszę rozmiar, nawet jeśli ja nie mieszczę się w te same ciuchy i to nie jest woda, tylko tłuszcz, to co z tego, nie? Jakby to nie jest ważne, nie jestem chora w jakiś sposób przez to i moje ciało spełnia swoje funkcje, pozwala mi chodzić i tak dalej. Dlaczego się na tym skupiam i dlaczego to jest ważne? Staram się to sobie wypracowywać, ale nie jest to proste.
Ja też się dałam wciągnąć niestety w tą kulturę i bardzo też oczywiście chciałabym ważyć 47 kilo, co jest absurdalne. I z ewolucyjnego punktu widzenia nie umiem wyjaśnić, dlaczego miałabym chcieć tyle ważyć. To jest jakiś absurd, ale no tak, też dałam się w to wciągnąć i cieszę się, że pojawiają się wizerunki w serialach i na kampaniach odzieżowych. Pojawiają się wizerunki osób, które wyglądają normalnie, po prostu wyglądają jak dziewczyny, które widzimy na ulicy.
Mi się wydaje, że to dobrze, że dyskusje dotyczące, nie wiem, fatfobii, fatshamingu i wszystkich tych zagadnień związanych z wyglądem aktualnie się toczą, bo to jest chyba taki temat, który mamy jako zbiorowość nieprzepracowany.
Psycholodzy nazywają to tak zwanym normatywnym niezadowoleniem, co w skrócie oznacza, że normą staje się to, że kobiety są niezadowolone z tego, jak wyglądają i z tego, jak wyglądają ich ciała. Zupełnie nie dziwi nas to, że narzekają nasze siostry, koleżanki, matki, użytkowniczki social media.
Co sądzę o body shamingu? To, co mnie najbardziej zastanawia, to że chyba najczęściej w sieci osoby, które krytykują wagę, wygląd innej kobiety, to są właśnie kobiety, a nie mężczyźni. Zastanawiam się, czy to jest podyktowane najbardziej jakąś chęcią rywalizacji i zazdrością, czy po prostu to jest zwykła głupota.
Wiesz co, ja przede wszystkim obserwuję u siebie, bo zauważam, że czasem jak sobie, wiesz, spaceruję po chacie nago, na przykład, nie? Przed mężem, to mam takie, zwraca mi bardzo często uwagę, że jestem piękną kobietą i że generalnie love forever, a zdarza mi się powiedzieć, weź przestań, nie kłam, wiesz, nie wmawiaj mi jakieś rzeczy, przecież widzę siebie, nie? A potem wychodzę z domu i sobie myślę, Boże, ale przecież to jest takie fantastyczne mieć faceta, który ci wspiera i który ci kocha właśnie za to, jak wyglądasz, i on widzi w tobie po prostu bóstwo, nie? Ja myślę, że dużo jest w naszych głowach, w mojej głowie jest jeszcze troszeczkę do posprzątania, chociaż staram się z tym bardzo mocno walczyć. Staram się.
Bo ja tak naprawdę lubię swoje ciało. Się do niego przyzwyczaiłam, ono jest moje. Ale czasami tak biczuję się, zwłaszcza nogi. Zresztą zobaczcie, jak ja teraz siedzę. Nie jest bardzo niewygodnie, ale mam w głowie wbite, że gdy się występuje przed kamerą, to trzeba siedzieć w bardzo niewygodnej pozycji, jakby się miało na kolanach kota, a z tyłu za plecami biegającą mysz. Bo wtedy się wygląda lepiej. Przecież to jest chyba to.
Co więcej, narzekanie na własne ciała jest zaraźliwe. Jestem pewna, że każdy z was, a właściwie każda z was, nieraz była już świadkiem dialogu, w którym koleżanka, siostra, matka mówi, że znowu przytyłam, a ty dodajesz, a daj spokój, nie mogę patrzeć na swój brzuch, na swoje nogi. Ja oczywiście również stosuję tę mowę, to znaczy już od kilku tygodni, kiedy zaczęłam myśleć nad tym, staram się tego nie robić.
Jako osoba niskorosła często spotykałam się z takim ocenianiem mnie przez ludzi, że w sumie, a bo ty jesteś taka malutka i drobniutka, to tobie jest fajnie, bo no, ty masz lepiej. I co prawda no, nie wiem, czy mam lepiej, ale na przykład jeżeli chodzi o mój wzrost, to już się przyzwyczaiłam do tego, jaka jestem. Ale jest coś, co chyba nigdy mnie nie opuści, jeżeli chodzi o takie typowo kobiece spojrzenie na siebie, że zdarza mi się taki auto body shaming, że och, ale tutaj przybrałam, ale tutaj jakaś fałdka, tutaj o, zapasy na zimę, chichu, chichu, zmiana opon na zimowe, wiadomo, jak to każda kobieta, znaczy prawie każda.
Użalanie się nad własnym ciałem, marudzenie, nie dość, że wprowadza nas w zły nastrój, to jeszcze demotywuje. Po co to sobie robimy?
Bo kobiety są zawsze uczone, że ładnie wyglądasz i tak dalej. Ja częściej, jak byłam dzieckiem, słyszałam, że ładnie wyglądam, niż że coś mam fajną jakąś tego charakteru, czy coś fajnie zrobiłam. To jest normalne, że nam się to wdrukowało.
A ja właśnie często słyszałam, że nie fajnie wyglądam. W sensie nie można mi było zarzucić tego, że się źle uczę albo się źle zachowuję, ale często miałam wspominane, że często mówiono mi, że mam szerokie usta, że mam wystający tyłek, że nie mam łydek zgrabnych i jakoś tak miałam w głowie zakodowane, że to jest coś, co jest we mnie złego, do poprawy.
I że to jest ważne, nie?
I że to jest ważne.
Myślę, że wszystko siedzi w głowie, a to, co mamy w głowie, to programujemy sobie nie tylko same, ale także robią to nasi bliscy. Niestety byłam w takim związku, w jakim byłam, gdzie właśnie te 10 lat temu, gdy byłam 10 kilo mniejsza, lżejsza, miałam lepszą cerę, w ogóle byłam taka zgrabniutka, fajniutka, dalej uważam, że jestem fajniutka, ale no wtedy bardziej wyglądałam, przypominałam ten typowy kanon piękna. Ale wtedy czułam się o wiele gorzej, czułam się gruba, czułam się brzydka, czułam się taka niefajna, że ciągle się stresowałam, że o, powinnam się ogarnąć, powinnam coś ze sobą zrobić, ale nie umiem zacząć. Ale to nie była prawda. Ja nie musiałam nic ze sobą robić. Po prostu wmawiał mi to mój facet.
Wsparcie osoby, niezależnie czy to będzie kobieta, twojego poczucia, czy mężczyzna, jest wyjątkowo istotne w budowaniu takiej jakby świadomości, poczucia własnej wartości.
Teraz, 10 lat później i 10 kilo więcej, gdy moja powierzchnia przytulania trochę się zwiększyła, czuję się lepiej, czuję się bardziej kobieco, czuję się sobą i nie czuję, że cokolwiek powinnam w sobie zmieniać.
To jest zjawisko body shaming, czy body positivity. Mi się wydaje, że to zjawisko było, znaczy body shaming, że sami o sobie mówiliśmy źle dużo więcej kiedyś, że przeszła taka fala akceptacji body positivity, szczególnie w Stanach. Mi się wydaje, że w Polsce też, chociaż nie jestem zawsze na temacie, jeśli chodzi o te rzeczy. I że ogólnie byliśmy tak uczeni, żeby nie mówić za bardzo pozytywnie o sobie i żeby z tego powodu, jeśli się czuliśmy na przykład dobrze w ten dzień, to mówiliśmy, że o, wyglądam tak strasznie, żeby ktoś ci powiedział, że wyglądasz dobrze. Nie? Świadomie unikam tego i świadomie jak widzę, że to się dzieje, to mówię innym, żeby tego nie robić, bo to jest strasznie niezdrowe. W Stanach czasami jest w drugą stronę, że jak się widzi bardzo szczupłe dziewczyny, to oh my god, you're so skinny, eat something. Wydaje mi się, że przeszło na to, że mamy akceptować wszystkich. No i później nagle z jakiegoś powodu też szczupłe dziewczyny zaczęły dostawać negatywny jakiś tam feedback.
Też trochę nie pomagają swoim przekazem niektóre ruchy z drugiej strony, które się naprawdę puszczają po ręce czasem. Ostatnio dziewuchy dziewuchom napisały coś w stylu, że otyłość nie powoduje chorób, co zostało oczywiście zjechane przez wszystkich dietetyków i całe środowisko naukowe, internetowe, bo no to jest straszna bzdura. Damian Parol potem wrzucił statystyki, z których wynika, że otyłość może skrócić życie nawet do 10 lat, co no to jest poważny problem, jest to problem systemowy i nie ma co udawać, że tak nie jest, nie trzeba zakłamywać rzeczywistości. Natomiast no, na pewno nie pomaga w tym zawstydzanie ludzi za ich wygląd, nie pomaga w tym zawstydzanie ludzi za to, co jedzą, tak jak kampania niedawna plakatowa, która posługiwała się hasłem żryj, sugerując, że grube osoby to tylko żreją. No to jest skandaliczne według mnie.
Powinniśmy chyba generalnie odchodzić od tego żeby dawać sobie samym przyzwolenie na to, żeby oceniać czyjś wygląd. Wydaje mi się, że to jest taka rzecz, która powinna odejść do lamusa. Ciało istnieje po to, żeby pełnić określone funkcje, więc jakby jedyną dyskusją, która wydaje mi się jakaś rozsądna i uzasadniona, jest dyskusja taka typowo medyczna, indywidualna, nie wiem, z lekarzem, z rehabilitantem, z kimś, kto ma nam pomóc te funkcje utrzymać albo przywrócić. A dyskusja na fejsie dotycząca tego, czy ktoś ma więcej czy mniej tłuszczu, albo jest mały, albo duży, albo coś tam, wydaje mi się nieraz absurdalna.
Na to zwraca również uwagę autorka książki Obsesja Piękna, która jest nie tylko pisarką, ale też naukowczynią prowadzącą badania w obszarze tego zjawiska. Zabawy typu dokończ zdanie, moja najseksowniejsza część ciała, albo lubię, gdy ubrania podkreślają mi, tutaj kobiety mają wpisywać na przykład pupę, brzuch, piersi, co ma rzekomo dowartościować je, bo kiedy zrozumieją, że mają jakieś części ciała piękne, to podniesie się ich samoocena. Tymczasem to jest nie dość, że fragmentaryzowanie ciał, a nie idźmy tą drogą, idźmy drogą, którą idą mężczyźni, którzy patrzą bardziej holistycznie na ciała, to na dodatek to zwykle obniża naszą samoocenę, poczucie własnej wartości, bo co z tego, że mam niezłe nogi, jak mam ohydny brzuch, to ja powiedziałam tę frazę ze 100 razy. Znacznie lepiej, jak podkreśla autorka i na co zwróciła uwagę Kasia Gandor, a wcześniej Hania Sywula, jest myśleć o swoich ciałach w kategorii funkcjonalności, tego, do czego nam się nasze ciało przydaje. I jeżeli już mamy dokończać jakieś zdania, to lepiej dokończmy zdania typu: dzięki moim nogom mogę...
Dość, gdzie chcę wejść na górę, dobiec. Dzięki moim rękom mogę przytulić kogoś, masować, nie wiem, ugnieść ciasto, napisać coś. Dzięki moim uszom, dzięki moim oczom, dzięki moim piersiom.
Kiedy zacznie myśleć się w tych kategoriach, to rzeczywiście człowiek dochodzi do wniosku, jakie to ma dudiaska znaczenie, ile tak naprawdę ważę, albo ile mam centymetrów tu i ówdzie, albo jak dokładnie wyglądam w tych spodniach, lub jaki rozmiar noszę.
Wiesz co, miałam w ogóle ostatnio taką bardzo interesującą rozmowę z kosmetolożką moją na temat tego, z jakich pobudek kobiety przychodzą na zabiegi kosmetyczne, takie wiesz, robiące ciało. I strasznie mnie przeraziło kilka historii, w których kobiety przychodziły i mówiły, że przychodzą dla mężczyzn, wiesz? Że one przychodzą się zmienić, one przychodzą się odmłodzić, że one przychodzą się wypiększyć, bo mężczyzna od nich tego wymaga. I to jest po prostu straszne. Tak nie może być, no. Jeżeli chcecie chodzić, to chodźcie i się upiększajcie, bo na tym polega to, żebyście się jako kobiety czuły kobieco. A nie dlatego, że potem, wiesz, stojąc w recepcji takiego salonu kosmetycznego, przychodzi mąż, bo to jest autentyczna historia, i ona się go pyta, no jak podoba ci się, a on jej odpowiada, a tobie już nic nie pomoże. Przy wszystkich. No i to jest po prostu, to jest zabijające jakiekolwiek poczucie własnej wartości. No. Dlatego kobiety, wydaje mi się, czasem troszeczkę za bardzo idą w kierunku ideału, którym w ogóle nie powinny być.
Jeżeli chodzi o mężczyzn, no to body shaming jest na porządku dziennym. Oczywiście bardzo wielu mężczyzn dzieli kobiety na te atrakcyjne, które są dla nich obiektem pożądania seksualnego, i na te, które uważają za nieatrakcyjne. Wtedy pojawiają się mniej lub bardziej wulgarne inwektywy. W najlepszym wypadku, jakkolwiek stereotypowe określenia dla osób z nadwagą albo nie z klasyczną budową ciała.
Ale są tacy mężczyźni, którzy jednak tego nie robią?
Oczywiście, no tak samo, no jest taki podgatunek mężczyzn, którzy są feministami. Jest podgatunek mężczyzn, który po prostu nie traktuje kobiet jako obiekty pożądania seksualnego, tylko podejrzewam, że to mimo wszystko jest mniejszość.
Pamiętam, miałam taką myśl kiedyś, że wyobraziłam sobie, że mężczyźni, którzy są puszyści, zorganizowali przemarsz przez miasto w samych majtkach, półnadzy, po to, żeby zaprezentować światu i zakomunikować mu, że czują się piękni. I wydaje mi się, że jeśli wyobrazimy sobie taką sytuację, to większość ludzi pomyśli, że ona jest absurdalna. Tymczasem kobiety brały udział w takich inicjatywach. I nie mówię o tym dlatego, żeby się jakoś naigrywać z tych kobiet, które w tym brały udział, tylko że to była taka myśl, która mi bardzo dobitnie uzmysłowiła, jak różnym standardom podlega ciało męskie i ciało kobiece. Że mamy jakieś takie przyzwolenie w głowach na to, by ciało kobiety było oceniane nieustannie, bardzo często, bardzo rygorystycznie. Tymczasem ciało mężczyzny zwraca naszą uwagę właściwie tylko jeśli jest skrajnie zadbane albo skrajnie zaniedbane, a wszystko co jest pomiędzy umyka naszej świadomości.
Słyszę właśnie, że obudził się mój syn, więc muszę szybko kończyć. Chciałabym bardzo podziękować moim wszystkim gościniom i gościowi za to, że wystąpili w moim filmie, zwłaszcza, że zaatakowałam Was znienacka i nie mieliście nawet czasu przemyśleć swoich wypowiedzi, ale mimo to uważam, że były bardzo wartościowe i mądre. I jestem jak zawsze bardzo ciekawa, co Wy, drodzy widzowie, drogi widzki, sądzicie o tym wszystkim. Piszcie, komentujcie, subskrybujcie, nie żałujcie łapek w górę i do zobaczenia wkrótce. Pa!